Tytuł tygodnia.
Andrzej Witkowski. Ścieżki grozy. Ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw. Wydawnictwo Bolinari.
Mówi autor Andrzej Witkowski.
Moje kierownictwo służbowe wtedy kierowało mnie na kursy ogólnokrajowe. Ja mogłem poznać wtedy osoby ze świata nauki, w tamtym okresie, którzy funkcjonowali jako biegli. Właśnie w szczególności pamiętam szkolenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zorganizowane dla prokuratorów od spraw zabójstw. To było takie specjalistyczne szkolenie, na które wytypowane zostały poszczególne osoby z prokuratur wojewódzkich konkretnych. No i mnie skierowano właśnie z Lublina, byłem z dwoma kolegami. No i wtedy można powiedzieć już tak głębiej i szerzej wyknąłem tego bakcyla prowadzenia takich spraw, jakby było niezwykle pożyteczne szkolenie, gdzie przedstawiono nam najnowocześniejsze wówczas, na tamten okres, metody pracy śledczej w tych sprawach, możliwości korzystania z różnych takich nowinek technicznych również. Mam tutaj na myśli przede wszystkim poligraf, generalnie zwany wariografem czy wykrywaczem kłamstw, który się okazał niezwykle pomocny potem w paru nastu moich sprawach, które prowadziłem. I można powiedzieć, to zostało zapoczątkowane wykorzystywaniem tego środka dowodowego na tamtym szkoleniu. To był bodaj chyba wiosna 85 chyba roku, jak pamiętam.
Pokój przewietrzony. Zamykam okno. Wyciągam akta z szafy. Część z nich, jakżeby inaczej, także z wypchanego ponad miarę czemodanu, jak zwykłem określać swą pojemną teczkę. W głowie ułożone racje uzasadniające decyzję, którą właśnie podjąłem. Zabieram się do roboty. Trzeba sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów, przygotować druki odpowiednich protokołów, no i oczekiwać na jegomościa w szerokim sombrero. Ten pojawia się w asyście milicjantów, tym razem jednak bez nakrycia głowy. Mundurowi zostawiają go w moim pokoju i zamykają drzwi z drugiej strony. Znaczący ubytek w jego dotychczasowym wizerunku zauważam równocześnie z powitaniem. Gdzie mój kapelusz? Panie, wzięli na komendzie i tam został, ale mówili panie, że oddadzą. No to mnie pan uspokoił, przynajmniej co do kapelusza. Odparłem. Ale mamy tu znacznie większy problem. Proszę, niech pan siada, wskazałem na krzesło stojące z drugiej strony biurka. Usiadł swobodnie, wspierając jedną rękę na blacie. Wciąż miał pogodne, nietknięte przez ostatnie wydarzenia oblicze. Patrzył na mnie szerokimi, śmiejącymi się oczyma. Czy po usłyszeniu zarzutu zabójstwa, który mu za chwilę ogłoszę, będzie wciąż chętny do rozmowy i dalszej współpracy z prokuratorem? Odczytana treść postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie zrobiła na nim dostrzegalnego wrażenia i nie spowodowała zmiany zachowania, czego obawiałem się najbardziej w kontekście ustaleń, których musiałem jeszcze dokonać, a których jedynym źródłem była posiadana przez niego wiedza. Podpisał postanowienie i ze spokojem oczekiwał na dalszy bieg wypadków, wpatrując się w moje czynności natury tak zwanej technicznej. Tak, przyznaję, odpowiedział na moje pytanie korespondujące z treścią przedstawionego zarzutu zabójstwa siostry. Jak zobaczyłem, że przestała oddychać, to poszedłem i wziąłem beczkę ze złomowiska. Włożyłem ją do niej i zakopałem. Dlaczego przestała oddychać? Pytam. Panie, tamtego dnia bardzo bolała ją głowa i położyła się do łóżka w komórce i jęczała tak, że nie mogłem tego dłużej słuchać. Wziąłem, panie, garść proszków, żeby jej pomóc, żeby przestała się tak drzeć. Jej dałem. Popiła wodą, potem się uspokoiła i już się nie ruszała. Podszedłem znowu za godzinę półtorej, nachyliłem się nad nią i wydało mi się, że nie oddycha. Jakie proszki podał jej pan i w jakiej ilości? Tak z kilka, panie, nasypałem sobie w garść i jej dałem. To były proszki nasenne przypisane przez lekarza. W jaki sposób pan sprawdził, że siostra przestała oddychać? Przystawiłem ucho. Nie słyszałem, panie, żeby oddychała. Nadal nic nie oddychała, jak sprawdzałem po raz drugi. A kiedy umieszczał ją pan w beczce, nie wybudziła się? Czy jęknęła lub usłyszał pan cokolwiek, co mogłoby świadczyć, że żyje? Przecież pan ją przemieszczał z łóżka, oddziaływał ze sporą siłą na jej ciało. Nic takiego nie miało miejsca, co zwróciłoby pana uwagę, zaniepokoiło? Niczego takiego, panie, nie słyszałem. Czyli był pan pewien, że nie żyje? Ja wiem, panie. A kiedy pan umieszczał siostrę w beczce, to jej ciało łatwo było przegiąć? Nie czuł pan oporu? Nie, łatwo poszło. Nie sądzi pan, że trzeba było się w sposób bardziej fachowy upewnić, czy siostra nie żyje? Może pod wpływem leków miała spowolniony oddech. Pan też już nie pierwszej młodości, może słuch już nie ten. Wstrzymałem się z kolejnym pytaniem. Nastała chwila ciszy. Na twarzy O pojawiły się rumieńce. Był czymś poruszony, wyprowadzony z dotychczasowego poczucia równowagi. Po upływie niespełna minuty nie wytrzymał. Nastąpiła jego reakcja przypominająca tę z dnia wczorajszego na pogorzelisku. Podniesionym głosem odparował. Gdyby pan słyszał, jak ona się drze, to nie pierwszy raz. Ona często się tak darła i to, czy ją głowa bolała, czy nie bolała. Panie, nie dało się z tym dłużej wytrzymać. Ostatnie wykrzyczane przez Stefana O zdanie nabrało tonu spazmatycznego. Na nim poprzestał. Zamilkł. Zarządziłem krótką przerwę dla odpoczynku.
Andrzej Witkowski. Ścieżki grozy. Ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw. Wydawnictwo Bolinarii.